Coś, co jeszcze kilka tygodni temu wydawało się fikcją, dziś niestety okazuje się tragiczną rzeczywistością. Tydzień temu rosyjskie wojska rozpoczęły, tu oczywiście ogromny cudzysłów, specjalną operację wojskową na Ukrainie. Specjaliści nie mają wątpliwości, że to oczywiście wojna na pełną skalę, chociaż my zgodnie z wieloma innymi dziennikarzami i obserwatorami tego, co się dzieje, nie możemy nazwać inaczej jak zwyczajna bandycka napaść. Krzysztof Jankowski program realizuje. Ja nazywam się Kacper Witt. Na antenie Radia Poznań pora teraz na pół godziny w mundurze.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Temat Ukrainy oczywiście zdominuje dzisiejszą audycję. Już za chwilę rozmowa z doktorem Jackiem Raubo, ekspertem do spraw bezpieczeństwa i obronności. Później oczywiście o żołnierzach niezłomnych. Wczoraj bowiem obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w programie Sylwetka podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, czyli Wyklętego z Wielkopolski. Zajrzymy też do Leszna. Tam już jutro mieszkańcy będą mogli nauczyć się obsługi broni palnej. To wszystko przez najbliższe pół godziny.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Na początek jednak standardowo w imieniu Jacka Butlewskiego zapraszam Państwa na serwis wojskowy.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Witam serdecznie. Niestety kolejny już raz w całości poświęcamy serwis temu, co dzieje się na Ukrainie. Od ponad tygodnia nasz wschodni sąsiad broni się przed bandyckim atakiem Rosji. Polska i świat pomagają Ukrainie. Zaczynamy serwis wojskowy. Spółki Skarbu Państwa włączają się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Potrzeba nam ścisłej współpracy na wielu poziomach, powiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który odwiedził punkt recepcyjny w Chełmie.
Chwilami brakuje tych autokarów. Zadeklarowałem, że tutaj spółki Skarbu Państwa się włączą w tą akcję organizowania transportów. No chcemy wszystkie siły użyć tak, żeby przede wszystkim cała akcja toczyła się sprawnie, bo chodzi przede wszystkim o to, żeby ci ludzie, którzy do Polski przebywają, nie czekali zbyt długo. W Lublinie było przekazane wody właśnie i suchego prowiantu dla uchodźców przez PGNiG, również kwestie obsługi bankowej, ubezpieczeniowej. To wszystko się dzieje.
Szacuje się, że z pomocy punktu recepcyjnego w Chełmie od początku jego funkcjonowania, czyli od 24 lutego, skorzystało ponad 1000 uchodźców z Ukrainy. Sporo akcji oddolnych także w Wielkopolsce. Mówimy o nich w naszych serwisach informacyjnych. Prezydent Andrzej Duda mówił po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, że polscy żołnierze nie będą brali udziału w wojnie na Ukrainie. W posiedzeniu zwołanym przez prezydenta wzięli udział przedstawiciele wszystkich sił parlamentarnych, a głównym tematem spotkania była sytuacja wokół wojny na Ukrainie. Prezydent zapewniał na konferencji po zakończeniu narady, że polskie wojsko nie będzie się angażować w konflikt.
Chcę bardzo mocno podkreślić, Polska nie zamierza brać udziału w wojnie. Proszę, żeby takich obaw nie było i proszę takich informacji o tym, że my się gdzieś tam szykujemy, że chcemy brać udział w wojnie, że ktoś chce wysyłać polskich żołnierzy na wojnę w tej chwili, czy że Polska ma zamiar wysyłać swój sprzęt bojowy polski na wojnę. Proszę takich informacji nie słuchać. Polscy żołnierze absolutnie na wojnę się nie udają i wierzę w to głęboko, że nie będą musieli walczyć.
Prezydent Andrzej Duda mówił też, że Polsce nie grozi atak ze strony Rosji.
Nic również nie wskazuje na to, żebyśmy mieli zostać zaatakowani. Chcę to podkreślić bardzo mocno. Jesteśmy częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezydent Stanów Zjednoczonych i cały Sojusz Północnoatlantycki za każdym razem twardo ponawia gwarancję z artykułu 5. Gdyby którekolwiek państwo Sojuszu Północnoatlantyckiego zostało zaatakowane, oznacza to de facto wojnę światową. Więc nie ma właściwie takiego prawdopodobieństwa, żeby taka sytuacja mogła nastąpić. Tutaj wszystkich uspokaja.
Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że Polska cały czas podejmuje zabiegi dyplomatyczne mające na celu wsparcie Ukrainy, między innymi lobbuje w Unii Europejskiej na rzecz przyjęcia wschodniego sąsiada do Unii Europejskiej. Ukraińcy nieustannie wyrażają swój protest wobec rosyjskich wojsk przemieszczających się przez ich kraj. Publikują w internecie nagrania, na których widać, jak próbują zatrzymać kolumny rosyjskich czołgów. Wychodzą do rosyjskich okupantów z ukraińskimi flagami. Śpiewają hymn swojej ojczyzny. O szczegółach Paweł Łuszko.
Mieszkańcy miejscowości zajmowanych przez Rosjan nagrywają krótkie filmy, na których pytają rosyjskich wojskowych, po co wdarli się do ich ojczyzny. Na jednym z nich mieszkanka obwodu sumskiego krzyczy do rosyjskiego żołnierza. Jestem obywatelką Ukrainy, urodziłam się tu, na tej ziemi. Po coście tu przyszli? Zabijać moich rodziców, moje dzieci? Dlaczego zatrzymujecie mnie z bronią na mojej ziemi? Popularne stało się też nagranie wideo mieszkańców zajętego przez Rosjan Berdianska, którzy z ukraińskimi flagami protestowali przeciw obecności rosyjskich żołnierzy. Podobnie mieszkańcy Starobielska w obwodzie ługańskim z flagami Ukrainy, ale też Unii Europejskiej zablokowali drogę, po której jechała kolumna rosyjskich czołgów. Śpiewali hymn Ukrainy. Rosyjscy żołnierze zaczęli strzelać w powietrze. Podobne nagrania zamieszczają w internecie mieszkańcy innych zajętych przez Rosjan ukraińskich miejscowości. Od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę zginęło ponad 2000 cywilów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
To wszystko w serwisie wojskowym, a tematów związanych z Ukrainą nie zabraknie w magazynowej części programu. Gorąco polecam i zapraszam.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Ukraina walczy z rosyjskim agresorem. Już od tygodnia Rosja próbuje zająć główne miasta Ukrainy, co jednak dzięki dzielnej postawie Ukraińców się nie udaje. O konflikcie u naszego wschodniego sąsiada rozmawiałem z doktorem Jackiem Raubo z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i portalu defense24.pl.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Panie doktorze, czy my troszeczkę nie wpadamy w taką pułapkę hura optymizmu? No bo śledząc media społecznościowe, to wygląda co najmniej tak, jak gdyby Ukraina już się obroniła.
Niestety mamy bardzo mało przygotowane narzędzia narracji, jeśli chodzi o klasyczny konflikt zbrojny. Stąd też w przestrzeni informacyjnej popadamy często z jednej skrajności w drugą. Przypomnę, że w przypadku przygotowań rosyjskich do inwazji w Ukrainie była i panowała taka trochę atmosfera przygnębienia, mówiąca o tym, że w gruncie rzeczy Ukraina nawet nie ma co zaczynać obrony w przypadku wykorzystania potencjału militarnego przez Rosję. Z drugiej strony po pierwszej fazie, tutaj podkreślam, pierwszej fazie operacji rosyjskiej zapanowała rzeczywiście taka euforyczność, jeśli chodzi o kwestie związane z działaniami tutaj ukraińskimi, o których wiemy, bo to też podkreślam, o których wiemy, a więc zniszczone kolumny, przejęty sprzęt, który miał pokazywać całościowo naprawdę fatalną wręcz sytuację strategiczną Rosji. No, tak jak zawsze w przypadku wojny, a tym bardziej wojny, która jest otoczona bardzo dobrze i szczelnie kordonem informacyjnym, wiemy, iż no, prawda leży nawet nie po środku, tylko leży naprawdę gdzieś tam głęboko w odmętach działań informacyjnych, rzeczywistości taktycznej, przekładającej się na sytuację operacyjną na różnych kierunkach. Nie ma ani tragedii, jeśli chodzi o kwestie położenia Ukrainy, dlatego że te większe miasta, szczególnie tutaj Kijów, nadal nie są zamknięte w okrążeniu. Nadal do Ukrainy może trafić pomoc i trafia pomoc międzynarodowa, więc nie zamknięto szlaków przerzutowych. Nadal Ukraina otrzymuje systemy uzbrojenia, które można i bardzo szybko wpompować tak naprawdę w system obronny, zwiększając jego zdolności. No i mówiąc szczerze, mamy jeszcze jeden z elementów, czyli tak naprawdę tutaj wolę walki po stronie ukraińskiej. Nie zostało rozbite podstawowy tutaj, podstawowy element, jakim jest morale ukraińskiej armii, więc nie jest ani dobrze, ani źle. Jest tak naprawdę, toczą się walki, toczy się wojna i jak na wojnie każda możliwość jest jeszcze nadal realna.
Czyim sprzymierzeńcem w takim razie jest czas?
Jeśli połączymy czynnik czasu z rozszerzającą się pomocą technologiczną, ale również tak szerzej materiałową ze strony no niemalże kilkudziesięciu państw świata, to niewątpliwie dla Rosjan może być problemem nawet nie tyle zajmowanie miast, co okupowanie części terytorium, czy też całości terytorium Ukrainy. A więc rzeczywiście, jeżeli mamy do czynienia z efektem sankcji, efektem presji międzynarodowej i połączenie tego z dostawami uzbrojenia, dostawami wyposażenia, to możemy mówić, że czynnik czasu jest w jakimś stopniu sprzyjający Ukrainie, no bo pojawi się na polach walki na przykład więcej systemów przeciwpancernych, które zadadzą więcej strat tutaj stronie rosyjskiej, obniżając możliwość prowadzenia działań. Ale jeżeli patrzymy na kwestię zasobności tutaj rezerw, no to rzeczywiście, jeżeli Rosja zdecyduje się na działanie tak naprawdę definiowane jako wojna niemalże totalna, więc wprowadzenie znacznych rezerw, wręcz mobilizację części zasobów wojskowych, które nie były planowane w ogóle do tej operacji, no to czynnik czasu może być no, bardzo negatywny, jeśli chodzi o postrzeganie zdolności obronnych Ukrainy, bo pamiętajmy, że Ukraina nadal ma mniejsze siły zbrojne, mniejsze, jakby to powiedzieć, nasycenie chociażby jednostkami konwencjonalnymi i musi wykorzystywać działania już w ramach konfliktu asymetrycznego. Aczkolwiek to też nie jest tak, że Rosja dzisiaj jest państwem, które jest pewne swoich sił zbrojnych, no bo widzimy, że no, chociażby pierwsza faza wykazała niekompetencje przynajmniej części rosyjskich dowódców. To też mija...
O to właśnie chciałem zapytać. Chyba nikt nie przypuszczał, że Rosjanie przystąpią do tej napaści na Ukrainę tak nieprzygotowani.
To, że rosyjskie siły zbrojne nie są ideałem, to wiedzieliśmy od dawna, albo wiedziała też ta część osób, która dość bardzo sceptycznie podchodziła do wszelkich przekazów rosyjskich i tak naprawdę patrzyła na kwestię modernizacji rosyjskiej armii i też modernizacji technologicznej, ale również kwestii wojskowych z dużą dozą ostrożności, wiedząc, jaki jest na przykład stan gospodarki rosyjskiej, jakie są inne procesy w Rosji. Te osoby, które dzisiaj się może zaskakują tak w pełni, to po prostu zostały poddane no niestety wizerunkowi PR-owskiemu rosyjskich sił zbrojnych, który odbiega i odbiegał od takiej wizji właśnie marketingowej, którą Rosjanie bardzo skutecznie robili po 2014 roku szczególnie. Aczkolwiek może zaskakiwać kilka aspektów, gdzie rzeczywiście Rosjanie nie byli w stanie na przykład osiągnąć znacznej dominacji, nie mówię o tutaj pełnej dominacji, ale znacznej dominacji w powietrzu, tak aby zwiększyć ilość lotów bojowych nad Ukrainą. Też pewną wątpliwością jest, czy rzeczywiście Rosjanie efektywnie przygotowali się do działań informacyjnych.
Panie doktorze, z tych informacji, które rzekomo przechwyciły ukraińskie służby, wynika, no, że Rosja planowała zająć Kijów w ciągu kilkudziesięciu godzin. To się nie udało, jak wiemy. Putin zwyczajnie się przeliczył, to znaczy nie spodziewał się takiej reakcji Ukraińców i tych, no, powiedzmy, relatywnie szybkich sankcji ze strony Zachodu?
W moim odczuciu, jeżeli mówimy o reakcji ukraińskiej obrony, Rosjanie nie spodziewali się takiej jedności narodu, jedności pod względem wsparcia własnych sił zbrojnych. Z drugiej strony nie spodziewali się też tak efektywnego systemu obrony, który przeszedł tak naprawdę do działań na zasadach ukraińskich, a nie na zasadach narzuconych im przez Rosję. Z racji perspektywy tutaj patrzenia, oczywiście z racji rosyjskich interesów, perspektywa patrzenia na Zachód też była moim zdaniem w pewnym sensie obarczana błędem, dlatego że Rosjanie nie doceniali możliwości mobilizacji, możliwości nawet diametralnej zmiany postaw na przykład strony tutaj niemieckiej.
Mówi się, że Ukraina informacyjnie wygrywa tę wojnę. No i trzeba powiedzieć, że chyba także informatycznie. Panie doktorze, czy hakerzy mogą powstrzymać Putina?
Nie ma czegoś takiego jak tylko i wyłącznie jedna domena, która będzie decydująca. Domena cyber, możliwości oddziaływania w tej domenie są ważne, są strategiczne dla funkcjonowania państwa, dla funkcjonowania elit politycznych, ale też dla funkcjonowania sił zbrojnych. Ale podkreślam, sama nawet największa mobilizacja hakerów w dziejach, która doprowadziłaby do blokady systemów rosyjskich, na przykład stron internetowych, ujawnienia znacznych informacji, nie zatrzymałaby czołgów w terenie. Więc tutaj jest to jeden z elementów reagowania świata, ale moim zdaniem nie można też mu przypisywać tych cech najbardziej sprawczych.
Czy w którymś z dotychczasowych konfliktów zbrojnych mieliśmy tak duże zaangażowanie, tak dużą mobilizację wśród tych, nazwijmy to, sił cybernetycznych?
W przypadku konfliktu zbrojnego i to jeszcze pełnoskalowego nie doszło do sytuacji, w której tak duża grupa aktorów państwowych i niepaństwowych prowadziła działania w cyberprzestrzeni ukierunkowane na Rosję, ukierunkowane na Ukrainę.
I na zakończenie, panie doktorze, jak ta sytuacja na Ukrainie może się rozwinąć w ciągu kilku najbliższych dni?
Niestety mamy do czynienia z przegrupowaniem Rosjan, wprowadzeniem dodatkowych tutaj jednostek, co będzie wskazywało, moim zdaniem, co wskazuje na to, że czeka nas jeszcze naprawdę bardzo dużo czasu takiego, który będzie definiował efektywność obrony ukraińskiej, no bo na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, tyle wojna trwa.
Jak podają ukraińskie służby, do tej pory zginęło ponad 2000 cywilów, a wojska rosyjskie straciły blisko 6000 żołnierzy. Od 24 lutego, kiedy Rosjanie najechali swojego sąsiada, stracili 211 czołgów, 862 pojazdy opancerzone, 65 systemów artyleryjskich, 9 systemów ochrony powietrznej, 30 samolotów i 31 helikopterów.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Yeah. by widzieć, padając w ataku, Polskę wolną i czystą jak łza. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko Dyektyar w oddali gdzieś gra.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Wczoraj obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 71 lat temu komuniści rozstrzelali w więzieniu mokotowskim w Warszawie 7 członków Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wśród nich był ostatni przywódca WIN, podpułkownik Łukasz Ciepliński, żołnierz wyklęty z Wielkopolski.
Łukasz Ciepliński urodził się w swoim rodzinnym domu w Kwilczu rankiem 26 listopada 1913 roku. Marcin Lejman, nauczyciel historii w szkole w Kwilczu i obecnie wicedyrektor. Do tego budynku szkolnego uczęszczał Łukasz Ciepliński. Wtedy była to pięcioklasowa szkoła powszechna.
Mogę przytoczyć tutaj fragment wspomnień koleżanki. Był zawsze zrównoważony, grzeczny, nie było nigdy skarg na niego. Był jednym z lepszych uczniów, a w historii rywalizowaliśmy ze sobą o miano prymusa. Monika Pestka-Lejman, jestem nauczycielką w szkole w Kwilczu. Z wykształcenia jestem historyczką.
Czy to też znajdowało odzwierciedlenie w tym, jakie wartości w domu były mu przekazywane?
Myślę, że tak. Dwaj jego starsi bracia byli powstańcami wielkopolskimi. Rodzina była bardzo religijna.
Potencjał Cieplińskiego widzieli miejscowi możni. To oni finansowali jego naukę. Łukasz Ciepliński w końcu rozpoczął karierę wojskową. Po wybuchu II wojny światowej uczestniczył w wojnie obronnej jako dowódca kompanii przeciwpancernej. Walczył w bitwie nad Bzurą czy w Puszczy Kampinoskiej. Za zniszczenie w pojedynkę 6 niemieckich czołgów i 2 wozów dowódczych w bitwie pod Witkowicami został odznaczony orderem Virtuti Militari osobiście przez generała Tadeusza Kutrzebę. Generał odpiął własny order z munduru, by wręczyć go Cieplińskiemu.
Jest to niemalże bez precedensu.
Mówi Jarosław Łożyński, historyk, regionalista, członek Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Żołnierzy AK.
To był taki akt pewnego namaszczenia na wyjątkowe zadania, które przed tym młodym człowiekiem, podporucznikiem wówczas staną. Nic nie dzieje się bez przyczyny, nic nie dzieje się z przypadku.
Jeszcze w trakcie wojny Ciepliński zaangażował się w działalność konspiracyjną.
Tworzy się postać, która ukształtowała struktury konspiracji całego Podkarpacia. Był to teren zupełnie obcy. Wielkopolanin doskonale sprawdził się w tamtych warunkach. Znalazł tam ludzi zaufanych. Stworzył strukturę, która przekuła się w znaczące siły zbrojne.
W Rzeszowie Ciepliński został mianowany komendantem podokręgu organizacji Orła Białego. W końcu stanął na czele Inspektoratu Rejonowego Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Po wydaniu przez radzieckich oficerów nakazu do złożenia broni przez AK-owców postanowił zejść do konspiracji. Związał się ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. Organizacja zajmowała się działalnością wywiadowczą i propagandową. Historycy wspominają, że to Ciepliński wprowadził WIN na najwyższy szczebel w historii jego istnienia.
Zmienia się wróg, walka pozostaje walką. Majstersztykiem była struktura, którą stworzył w Gliwicach. Działając jako przedsięwzięcie stricte cywilne, mogła w sposób nieskrępowany prowadzić bardzo szeroką, skuteczną działalność na terenie całego kraju. Trzeba było naprawdę wielkiej determinacji, ażeby móc tak długi czas pozostawać niezauważonym.
28 listopada 1947 roku funkcjonariusze UB aresztowali Łukasza Ciepińskiego w Zabrzu. Po brutalnym, trwającym 3 lata śledztwie skazano go na 5-krotną karę śmierci. Wyrok wykonano 1 marca 1951 roku strzałem w tył głowy w piwnicy więzienia Mokotowskiego w Warszawie. Do tej pory ciała pułkownika Łukasza Cieplińskiego nie odnaleziono.
Magazyn wojskowy.
Poza orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych prezydent Lech Kaczyński w 2007 roku pośmiertnie odznaczył Łukasza Cieplińskiego orderem Orła Białego. Mieszkańcy Kwilcza co roku wspominają bohaterskiego żołnierza. Przy jednej z głównych ulic wsi zamontowano tablicę pamiątkową, a teren byłego kwileckiego rynku nosi imię podpułkownika Łukasza Cieplińskiego. Trwa także dyskusja o utworzeniu w Kwilczu Muzeum Bohaterskiego Żołnierza.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.
Już jutro mieszkańcy Leszna będą mogli nauczyć się obsługi broni palnej. Bezpłatne zajęcia dla nich przygotowało Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Poprowadzą je członkowie polowej drużyny Sokoła z Leszna. Jednym z instruktorów będzie były żołnierz Ryszard Kosowski, sześciokrotny uczestnik misji zagranicznych, m.in. w Iraku, Afganistanie i Kosowie. Jacek Marciniak.
Obywatele chwycili za broń na wschodzie, broniąc swojego kraju. Natomiast u nas od czasu, kiedy nie ma już służby zasadniczej, poziom wiedzy militarnej i obsługi broni jest na poziomie, lekko mówiąc, dość niskim. Nie mamy tego, co było kiedyś, była służba zasadnicza, więc każdy mężczyzna był w wojsku, znał tą broń. A kiedy to upadło, no upadła też znajomość broni. A ludzie, widać, się poczuli, że jednak się coś dzieje i boją się, więc chcieliby pewnie poznać to.
Czyli takie dmuchanie na zimne.
Tak, to już dmuchanie na zimne. Lepiej wiedzieć, umieć, a nie używać, niż być zaskoczonym potem.
Tak naprawdę, czego będziecie uczyć?
Zażywszy na czas ograniczony, na pewno budowy, zasad bezpieczeństwa, posługiwania się bronią, podstaw strzeleckich, może postaw strzeleckich, jak dążymy. Natomiast głównie chcemy przekazać ludziom, jak się tą bronią obsługiwać, jak sobie nią krzywdę nie zrobić, bo broń jest bezpieczna, jak się umie ją posługiwać, zna kilka zasad. I jak ja zawsze tłumaczę, to niewiedza budzi lęki. Ludzie się boją broni, bo jej nie znają. Jak ją poznają, to jest naprawdę narzędzie jak każde inne.
Czyli będziecie uczyć między innymi rozkładania broni i jej składania?
Tak, to jest podstawa, no, jeżeli pracuje się na jakimś sprzęcie, jakimkolwiek sprzęcie, tylko broni, trzeba znać swoją maszynę, swoje urządzenie, więc żeby nią się posługiwać skutecznie, nauczymy, o ile to jest zdolne sobie to przystoić, ale pokażemy, jak jest budowana, z czego budowana jest, jak działa, jak się ją rozbiera, następnie jak się ją obsługuje, jak się w końcu mierzy i używa jej.
W programie zajęć jest też strzelanie z broni?
Nie, tutaj stanowczo nie. Nie mamy ku temu warunków. Możemy oddać suche strzały bez amunicji, zresztą nie mamy amunicji. Mamy broń pozbawioną cech strzeleckich, triki nauki budowy, składania, posługiwania się nią, natomiast nie mamy strzelnicy w tej chwili.
Co da taka znajomość?
Znajomość da ludziom może większą pewność siebie, że w sytuacji zagrożenia, gdy będzie broń dostępna lub ją znajdą, wykorzystają jakkolwiek, będą mieli się nią posłużyć. Znajomość też daje nam większą pewność, bo znając parametry broni i jej działanie i zasięg, nie musimy tak się mocno bać. Jeżeli poznamy, jak ona działa, na jakich odległościach działa i jak to działa. Nie damy tak się łatwo zastraszyć, myślę.
Na jakiej broni będziecie uczyć?
To znaczy, mamy tutaj u siebie tantale, mamy nasze AKMS-y, czyli generalnie jest to rodzina kałasznikowa. Różnią się szczegółami drobnymi, ale jest to cały czas rodzina kałasznikowa, która jest najbardziej popularna w tej chwili na świecie. Zresztą nasza armia używa dalej bryli, które są też, powiedzmy, kopią kałasznikowa. Są niuanse w budowie, pewne w kalibrze. Natomiast zasada działania to jest oparta na kałasznikowie.
Generalnie każdy może przyjść na te zajęcia?
Tak, każdy może przyjść, nie mamy limitu wieku żadnego, nie mamy żadnych ograniczeń. Tak samo nasze drużyny polowe Sokoła też przyjmują wszystkich ludzi, każde dziecko, czy jest sprawne, czy niesprawne. Nie mamy norm, jak ma wojsko, normy czasowe. Po prostu chcemy ludzi przygotować do działania i nauczyć czegokolwiek.
Każdy może się nauczyć?
Tak, jeżeli ma odrobinę chęci i ma czas, to każdy może. Jak mówiłem, lepiej, żeby nie. Lepiej umieć i nie używać, niż być zaskoczonym.
Magazyn Wojskowy.
Na dziś to wszystko. Bardzo dziękujemy za uwagę. Zostaje z Państwem Krzysztof Jankowski, który program realizował. Sprzed mikrofonu kłania się nisko Kacper Witt. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.